Tytuł tygodnia.
Grupa zbiegłych niewolników płynie w kierunku indiańskiej wioski nad rzeką Orinoco. Wśród nich jest jeden biały, John Bober, który chce dostać się do kolonii angielskich. Knowania potężnego czarownika, podstępy Hiszpanów, pełne grozy przygody z egzotycznymi zwierzętami. A wszystko to w powieści Arkadego Fidlera Orinoco. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zielona Sowa. Czyta Radosław Elis.
Strzał Arabysa wydał nader pomyślne owoce. Ba, jakby odstraszył złośliwe duchy. Plaga wężów szybko ustała, nikt w ciemnościach już nie zakłócał nam spokoju. Daremnie czatowaliśmy po nocach. Indianie po kilku dniach chcieli zaniechać czuwania, wszakże na to się nie zgodziłem i w końcu przeprowadziłem swoje. Pora sucha, pora wojen ustalała się w puszczy na dobre i nocne baczenie nasze miało na oku już nie jedno, lecz dwa niebezpieczeństwa. Mianowicie zakusy czarownika i możliwość napadu ze strony akawojów. Do pełnienia straży przyciągnęliśmy wszystkich mężczyzn naszego rodu. Taka przezorność była przeciwna naturze tutejszych Indian, zupełnie wyzbytych daru zapobiegania przeciwieństwom. Ale potrafiłem ich do tego nakłonić, bo mnie szanowali i osobistej przykrości sprawić mi nie chcieli. Pozostało zagadką, kogo zranił nocny strzał Arasyba. W każdym razie nikogo z naszego rodu, ale też i nie ugodził Karapany, Konesa, Pirokaja ani Fuyu Diego, jak o tym wkrótce się dowiedziałem. Przewidując kłopoty z akawojami, chciałem mieć dokładną mapę lasów, gór, rzek i ścieżek znajdujących się między Dolnym Orinoco a rzeką Cuyuni na południu. Więc posyłałem Arnaka i Pedra, biegłego rysownika map, do wszystkich mieszkańców Serimy mogących udzielić dokładniejszych o tych stronach wieści. Udzielali ich chętnie i powstała piękna mapa, wielce mi przydatna. A jednocześnie myszkujący Arnak zasięgał ostrożnie języka co do nocnego gościa. I nic, tamten jakoby kamień do wody. Jeśli ów człowiek leżał gdzieś i leczył się z ran, to potajemnie i sprytnie ukryty w bardzo ustronnym zakątku. Z Pedrem stosunki dobrze układały się na stopie przyjaznej. Okazywał się chłopakiem pogodnym, uczciwym, uczynnym, którego niepodobna było nie polubić. Zaprzyjaźnił się szczególnie z wesołym Wagurą, jak brat z bratem, i wnet młody Hiszpan zapomniał, że znajduje się w niewoli. Był zręczny i chętny i miałem z niego pomoc nie tylko przy nauce hiszpańskiego. Pojętny szybko przyswajał sobie język arawaski. Cieszył się swobodą taką samą, co wszyscy inni. Dałem mu nawet broń palną do ręki i przyrzekłem, że przy pierwszej sposobności zwrócę go rodakom. Może to śmieszne, ale dzięki niemu odkryłem rzecz bardzo ludzką i wielce mi przyjemną. Mianowicie, że wśród Hiszpanów, łap serdaków pełnych okrucieństwa, były też jednostki szlachetne, godne miłości i szacunku. Pewnego poranku udałem się z Wagurą i Lasaną na polowanie. Kroczyliśmy tą samą, co zwykle, ścieżką, która ponoć wiodła dziesiątki mil na południe poprzez wąwozy gór i mataka do doliny rzeki Cuyuni, używana od niepamiętnych lat przez wędrujących kupców indiańskich. Ja miałem pistolet za pasem i guldynkę na ramieniu, znakomicie bijącą, lubo nie tak daleko jak muszkiet. Lasana łuk, z którego rzadko kiedy chybiała, a Wagura uzbroił się w mało używaną w tych okolicach broń – dmuchawkę. Jej strzały, nieduże i lekkie, były przecież straszne. Zaprawione trucizną urari, nawet nieznacznie drasnąwszy grubego zwierza czy człowieka, w paru minutach niechybną zadawały mu śmierć. Gdy po dwóch mniej więcej godzinach dotarliśmy do ustroni obfitujących w zwierzynę, zaskoczyła nas taka ulewa, że prawie ciemno zrobiło się w lesie. Lasana i ja przypadliśmy do pnia potężnego drzewa zwanego przez Indian Mora, a Wagura ukrył się tak samo o kilkadziesiąt kroków dalej. Pomimo pory suchej doświadczaliśmy prawie codziennie podobnych nawalnych deszczów, trwających godziny, dwie godziny, po czym wystrzelało znowu mocno słońce i najczystszy lazur oblekał niebo. Tym razem ulewa nie trwała długo, jakie pół godziny. Niebawem zaczęło się wypogadzać na niebie i wyjaśniać w puszczy. Staliśmy jeszcze pod drzewem, kiedy nawykiem myśliwskim rozglądałem się po otaczającej nas kniei, sięgając wzrokiem także ku konarom drzew. W rozrzutnym natłoku rosły tu jakby trzy lasy w jednym, bo oprócz zwykłego, wysokopiennego, plenił się na dole nieprzedarty gąszcz krzewów. U góry zaś, na konarach i gałęziach drzew, rozwalała się trzecia knieja, armia pasożytniczych krzaków i zielsk. A na domiar całą plątaninę spowijały we wszystkich kierunkach wariackie sieci z lian powrozów. Lubiłem wpatrywać się w te burze rozrzutności i poddawać błogiemu oszołomieniu.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.